Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczynamy od Żużla, ligi nie było i jeszcze w jakiś czas nie będzie, bo mamy przerwę, ale za nami kolejny Grand Prix, tym razem Grand Prix Szwecji. Polski zawodnik nie wygrał, wygrał Emil Sajfudinow, czyli zawodnik z Rosji. On akurat przełamał się i w końcu w Grand Prix wygrał. Na drugim miejscu Martin Waculik, ale na trzecim Maciej Janowski, dla którego jest to najlepszy występ w tym roku. Z pozostałych Polaków Bartosz Zmarzlik na miejscu siódmym, reszta gorzej tym razem, bo Patryk Dudek dopiero 12, a 15 Janusz Kołodziej zaledwie 3 oczka.
Jeżeli chodzi o Polaków, no to Maciej Janowski po tym niemrawym swoim początku sezonu, jeżeli chodzi o Grand Prix, wyraźnie się rozkręcił. Efektem było właśnie trzecie miejsce w Szwecji. Dla mnie trochę takim rozczarowaniem jest postawa Bartka Zmarzlika, który w lidze szwedzkiej jeździ, można powiedzieć, kapitalnie. On tam ma średnią w granicach 2,8 punktu. No tym razem nie udało mu się wygrać ani jednego wyścigu, też dość szczęśliwie awansował do półfinału z 8 punktami. Ale na nic więcej go nie było akurat stać tego dnia. Patryk Dudek też rozczarowanie. Do tej pory był liderem, współliderem z Leonem Madsenem klasyfikacji generalnej. Zdobył w tym turnieju 7 punktów. Na jego szczęście Madsen również nie awansował do półfinałów. No i Janusz Kołodziej po zwycięstwie w poprzednim Grand Prix, tym razem tutaj nie było niespodzianki. Zaledwie jedno wygrane starcie. No i w efekcie 15 pozycja.
Ciekawie, bo Zmarzlik z Dudkiem nie wygrali ani jednego wyścigu w tym Grand Prix, a Kołodziej wygrał akurat to jedno. Tylko tak to same zera. No i mamy ciekawą sytuację w klasyfikacji generalnej, bo tam aż 3 zawodników ma 47 punktów. Jest to właśnie Sajfudinow, Dudek i Madsen. Później też tam jest ciasno, bo na 4. miejscu jest Bartosz Zmarzlik, który ma 44 punkty, tyle samo co Martin Waculik. Jeżeli chodzi o Janusza Kołodzieja, on spadł na 9. miejsce, ale ma tych punktów 29 i do 8. traci tylko jedno oczko, a nawet 13. Maciej Janowski dzięki temu dobremu występowi ma już tych punktów 24, no i traci do 8. miejsca tylko 6 punktów. To są naprawdę straty, które da się odrobić. Jeszcze 6 Grand Prix zostało przed nami. Następne 3 sierpnia w Polsce, w Wrocławiu. A przypomnijmy, że w tym Grand Prix i w ostatnim Grand Prix nie jeździł przecież aktualny mistrz świata Tai Wofinden, który zajmuje dopiero 16 miejsce. Ma zaledwie 15 punktów.
No i można powiedzieć, że ten sezon, jeżeli chodzi o Grand Prix, zapowiada się bardzo ciekawie, bo nie ma takiego jednego dominatora, jak w zeszłym roku było to w przypadku Tai Wofindena i potem długo nic. To zwiastuje właśnie bardzo emocjonującą walkę o tytuł mistrza świata. Miejmy nadzieję, że też włączą się do niej polscy żużlowcy.
Przechodzimy do siatkówki, bo przed nami turniej finałowy Final Six Ligi Narodów. Ten turniej odbędzie się na ziemi amerykańskiej w Chicago. Nasi już jutro zagrają o 23:30 z Brazylią, dzień później z Iranem. To spotkanie o północy naszego czasu. I mamy ciekawą sytuację, ponieważ część kadry przygotowuje się w Zakopanem. Już takie przygotowania pod kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Ten turniej w Gdańsku na początku sierpnia. Część kadry została właśnie wysłana na ten finał Ligi Narodów do Chicago. No a jeszcze niektórzy rywalizują, nasi siatkarze, na uniwersjadzie, czyli na trzech frontach, ale jak nasz trener Vital Heinen podkreśla, najważniejsza jest olimpiada, żeby się dostać na tą olimpiadę, no i wygrać, jak Sandberg mówi, tą olimpiadę, ale nie zmienia to faktu, że całkiem taki dosyć dobry skład pojechał do Chicago. Tam będziemy mieć z rozgrywających Marcina Janusza, Marcina Komendę, z atakujących Bartłomieja Bołądzia, Łukasza Kaczmarka i Macieja Muzaja, ze środkowych Norbert Huber, Karol Kołos, Andrzej Wrona, z przyjmujących Bartosz Bednosz, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Tomasz Forna i libero Jędrzej Gruszczyński i Jakub Popiwczak.
No nie jest to rzeczywiście ten pierwszy, ani nawet drugi garnitur, można tak śmiało powiedzieć. No ale z drugiej strony wielu z nich to są zawodnicy, którzy już mieli okazję w tegorocznej Lidze Narodów rywalizować. No i trzeba powiedzieć z dobrym skutkiem, no skoro jedziemy grając tak mocno rezerwowym składzie na turniej finałowy, to znaczy, że prezentują oni naprawdę niezłą klasę sportową i tak naprawdę tylko od nich zależy, jakie będą wyniki tych ostatnich decydujących spotkań, no bo nie ukrywamy, że niektórzy z nich też pewnie marzą o tym, żeby chociaż jako ten zawodnik numer 11 czy 12 tutaj próbować dostać się do kadry na te eliminacje olimpijskie.
Jaki to jest skład, proszę Państwa, to proszę sobie wyobrazić, że z ubiegłorocznych mistrzów świata jest tu jeden zawodnik, jest to Bartosz Kwolek, który na tych mistrzostwach za dużo nie zagrał. No też to też świadczy o sile naszej siatkówki, która naprawdę jest bardzo, bardzo duża. Ja bym się nie zdziwił, jakby ci zawodnicy sprawili problem Brazylii czy Iranowi. No nie mówimy tu o jakichś oczekiwaniach, ale na pewno oni swoje zagrają i to będą bardzo ciekawe spotkania, a też nabiorą doświadczenia i w przyszłości na pewno im to pomoże, bo w większości też są to zawodnicy młodzi, niedoświadczeni, no może nie licząc Kłosa i Wronę, bo oni już swoje w reprezentacji mają, to przecież też mistrzowie świata, tylko nie sprzed roku, tylko wcześniej. Co do uniwersjady, bo tam nasi siatkarze też rywalizują i to na razie z bardzo dobrym skutkiem, już mają pierwsze miejsce w grupie wywalczone, wygrali po 3-0 z Brazylią, z Francją, z Iranem, a z Brazylią nawet w jednym secie do 11.
Ale oczywiście uniwersjada to nie tylko siatkówka, bo również w innych dyscyplinach Polacy rywalizują i to z niezłym skutkiem, ponieważ mamy już w dorobku złoty medal Konrada Bukowieckiego w pchnięciu kulą. Nowy rekord uniwersjady 21 metrów 54 centymetry. Do tego brązowe medale Wojciecha Kolańczyka, naszego szpadzisty w turnieju indywidualnym i naszego pływaka Filipa Zaborowskiego w finale wyścigu na 800 metrów stylem dowolnym.
Tenis i Wimbledon, bo tu też trzeba wspomnieć o Polakach. Pozdrawiam ojca Dawida, też byśmy powiedzieli nawet bez prośby o hulkaczu, który rywalizował z Djokovicem, no i przegrał, ale naprawdę zagrał bardzo dobre spotkanie, nawet urwał utytułowanemu Serbowi jednego seta.
Niestety również z turniejem pożegnała się ostatnia z Polek w grze pojedynczej, czyli Magda Linet. Nasza reprezentantka mierzyła się z Czeszką Petrą Kwitową, no i tutaj również niespodzianki nie było. Bardziej doświadczona, utytułowana Kwitowa wygrała 6-3 i 6-2.
W trzeciej rundzie gry podwójnej mężczyzn zwyciężył za to nasz debel, czyli no tak w połowie nasz, bo tu mamy oczywiście polsko-brazylijski debel Łukasz Kubot, Marcelo Melo. Oni są rozstawieni z jedynką, wygrali z parą brazylijsko-indyjską po 4 zaciętych setach i dzisiaj grają kolejne spotkanie o godzinie 17. Tak przechodząc do innych dyscyplin, jeżeli chodzi o lekką atletykę, Piotr Lisek po raz kolejny pokonał magiczną barierę 6 metrów w skoku o tyczce na mityngu Diamentowej Ligi w Lozanie, osiągnął 6 metrów 1 centymetr, no i jest to nowy rekord Polski, oczywiście gratulujemy. O piłce nożnej kobiet też powiemy za chwilę.
powiedz, że wciąż tęsknisz. Zawsze kiedy nie ma mnie, powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja.
Mistrzostwa Świata Kobiet we Francji w piłce nożnej oczywiście za nami. W finale Stany Zjednoczone podejmowały Holandię, no i wygrały 2-0. W meczu o trzecie miejsce Anglia przegrała ze Szwecją 1-2. Dla Amerykanek to już czwarty złoty medal w historii. Też był rozgrywany taki puchar, o którym mniej się mówi ze względu też na uczestników, ale oczywiście musimy o nim powiedzieć. Chodzi oczywiście o złoty puchar CONCACAF.
Czyli takie mistrzostwa Ameryki Północnej. No i tam w finale, zgodnie z przewidywaniami, można powiedzieć, spotkały się reprezentacje Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Górą Meksykanie po trafieniu Jonathana Dos Santosa w 73 minucie zwyciężyli 1-0 i dla Meksykanów to 8 tytuł mistrza Ameryki Północnej w historii.
Więcej oczywiście mówiło się o Copa America 2019. My nie mówiliśmy jeszcze o półfinałach. Tam mierzyły się Brazylia z Argentyną. Tutaj gospodarze wygrali 2-0. No i można powiedzieć, że sensacji wielkiej nie było, chociaż o dziwo to Argentyńczycy zagrali całkiem dobry mecz. Mieli nawet więcej sytuacji, ale nie grzeszyli skutecznością. Już nie mówmy o tych wszystkich zawirowaniach po spotkaniu. Chile w drugim półfinale mierzyło się z Peru, no i tu była wielka sensacja, bo Chile przegrało i to 0-3.
Rzeczywiście, no trudno użyć innych słów niż wielka sensacja. Peruwianczycy najpierw w ćwierćfinale jeszcze wyeliminowali Urugwaj, to już było dużym zaskoczeniem, co prawda po karnych, ale zawsze. No a tutaj skazywani na pożarcie w starciu przecież z obrońcami tytułu, Chile dwa ostatnie turnieje kończyli jako triumfatorzy, a tutaj gładka porażka 0-3. No i chyba troszkę nie wyszli jeszcze z tego szoku w meczu o trzecie miejsce, ponieważ tam ulegli Argentyńczykom 1-2. Bramki dla Argentyny Aguero Dybala, dla Chile Arturo Vidal. No i tam też nie obeszło się bez kontrowersji, ponieważ czerwoną kartkę dostali Gary Medel i co ciekawe Lionel Messi.
Tak, no to była dziwna sytuacja, dziwne starcie przy linii. No też nie wiadomo, co z tą, dokładnie z tą czerwoną kartką, ale
sędzia miał problem, żeby to jakoś sensownie wytłumaczyć.
Tak,
także.
Tak, ale też na tym się może nie zgłębiajmy. No w każdym razie druga czerwona kartka dla Messiego w ogóle w jego karierze i co ciekawe druga, jak reprezentował Argentynę. No i Argentyna nawet w dziesiątkę poradziła sobie z Chile. Finałem oczywiście Brazylia-Peru bez niespodzianki. Gospodarze wygrali 3-1, ale trzeba przyznać, Peru że postawiło się faworytom i to dobrze się postawiło.
Brazylijczycy tak naprawdę też troszeczkę, wydaje się, na własne życzenie troszeczkę napędzili sobie stracha, ponieważ prowadzili po jak najbardziej zasłużenie po trafieniu Evertona w 15 minucie. No i tak pod koniec pierwszej połowy oddali inicjatywę przeciwnikom, co Peruwiańczycy wykorzystali. Rzut karny po zagraniu ręką Thiago Silva. Można oczywiście o nim dyskutować, ale został podyktowany, wykorzystany przez doświadczonego Paulo Guerrero. No i jeszcze przed przerwą bardzo ważny gol Gabriela Jesusa po świetnym dograniu Artura. No i wynik meczu, gdy już Brazylijczycy grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jesusa,
który chyba był jednym z najlepszych zawodników do tej pory na boisku,
ustalił rezerwowy, czyli Richarlison w 90 minucie z rzutu karnego.
To tyle, jeżeli chodzi o te zawody. No tylko powiedzmy jeszcze, że to dla Brazylii 9 tytuł. No i Puchar Narodów Afryki oczywiście, bo tutaj już jesteśmy za etapem 1/8 finału. Wszystkie spotkania za nami. No to może po kolei, bo tu też były wyniki niektóre sensacyjne. Maroko podejmowało Benin, no i to i przegrało po rzutach karnych 1-4.
Benin wyrasta na jedno z takich największych zaskoczeń Pucharu Narodów Afryki. Przypomnijmy, że Maroko to uczestnik Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. No i tutaj niespodzianka, chociaż w zespole Maroka grał m.in. Hakimi, a więc kolega klubowy Łukasza Piszczka. Grało też kilku innych znanych piłkarzy. No a tutaj zespół Beninu po rzutach karnych zameldował się dość niespodziewanie w ćwierćfinale.
Bardzo męczył się Senegal z Ugandą, która do jakichś dobrych zespołów raczej nie należy. Ostatecznie po bramce Sadio Mane wygrali Senegalczycy 1-0.
Z kolei kolejną dużą niespodziankę na tym turnieju sprawił Madagaskar, a więc zespół, który naprawdę tutaj robi dużą furorę. Tym razem w 1/8 finału mierzył się z Demokratyczną Republiką Konga. Potrzebował tam rzutów karnych, w których zwyciężył 4-2. No i sam jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądało dalszy rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o tę reprezentację w tym turnieju.
Ja kibicuję Madagaskarowi. To jest debiutant w tym turnieju. Gana w takim hicie podejmowała Tunezję. Po regulaminowym czasie gry po dogrywce było 1-1, a po rzutach karnych lepsze okazała się Tunezja, wygrywając 5-4. Mieliśmy dwie ciekawe sytuacje w tym spotkaniu.
Tak, szczególnie dotyczy ona bramki na 1-1. Gana dość szczęśliwie, ale to nie żaden piłkarz właśnie z tego kraju zdobył gola, tylko gracz Tunezji, który w chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Pierwsze dotknięcie piłki tak nieszczęśliwe, że skierował ją do własnej siatki.
A bohaterem Tunezyjczyków bramkarz, rezerwowy bramkarz, który pojawił się akurat na rzuty karne na boisku. Mali podejmowało Wybrzeże Kości Słoniowej i przegrało, ale skromnie 0-1.
Tutaj nie można też mówić o niespodziance, bo w zespole Wybrzeża Kości Słoniowej kilku też bardzo ciekawych zawodników, właśnie zdobywca goli Zaha, czy też Nicolas Pepe, który może być też bohaterem ciekawego letniego transferu, ale oczywiście zobaczymy za jakiś czas.
Algieria podejmowała Gwinę i poradziła sobie bardzo łatwo 3-0. Obrońcy tytułu natomiast, czyli ekipa z Kamerunu, mierzyła się z Nigerią i odpadła, przegrywając 2-3.
Sam nie wiem, jak ocenić ten rezultat, bo Nigeria w grupie nie zachwyciła, co prawda wyszła z drugiego miejsca, ale również Kamerun nie błyszczał na tym turnieju. Tam też były takie motywy, że piłkarze strajkowali. Nie pierwszy raz, chyba nie ostatni, domagając się wyższych apanaży. No ale na boisku lepsi okazali się zawodnicy z Nigerii. Zwyciężyli 3-2.
Z turniejem też sensacyjnie pożegnał się gospodarz i jeden z faworytów tego turnieju, czyli Egipt. Oni przegrali z Republiką Południowej Afryki, która też nie zachwyciła, jako ostatni zespół z trzecich miejsc weszła dalej, wygrywając 1-0.
No właśnie, Egipt przecież też rywalizował w Rosji. Co prawda tam punktu nie zdobył, ale awansował. RPA dawno nie było na mundialu. Mieliśmy ich w 2010 roku jako gospodarz. Później zrobiło się o nich nieco bardziej cicho. Kto wie, może za sprawą tego turnieju będzie inaczej.
No i ćwierćfinałowe pary. Benin podejmie Senegal, Madagaskar Tunezję, Wybrzeże Kości Słoniowej Algierię. No i to chyba będzie hit tego ćwierćfinału. No i Nigeria zmierzy się z RPA.
Ja jestem ciekaw tej drabinki, bo Benin, Senegal, Madagaskar i Tunezja są w jednej drabince, więc tych niespodzianek może być jeszcze więcej.
Ale jeszcze o Pucharze Narodów Afryki będziemy mówić, a za chwilę powiemy też o europejskich pucharach, które dla polskich drużyn zaczynają się już jutro. Miejmy nadzieję oczywiście, że europejskie puchary dla naszych drużyn potrwają dłużej niż tydzień, ale tak, jutro w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów mistrz Polski, Piast Gliwice, podejmuje batę Borysów, a to raczej drużyna z Białorusi podejmuje u siebie Piasta Gliwice. To spotkanie o godzinie 19. No niestety, tutaj Białorusini są raczej faworytami.
Na korzyść Piasta, jeżeli już mamy szukać jakichś plusów, z pewnością fakt, że odszedł tylko jeden czołowy zawodnik, zawodnik, stoper Aleksander Sedlar, ale Gliwiczanie zadziałali szybko, sprowadzili sobie zawodnika z zespołu Dunajskiej Stredy, o której za chwilę powiem.
Tak, bo ten zespół w czwartek podejmie u siebie Krakowie, to już pierwsza runda eliminacji do Ligi Europy. To spotkanie o 20:30.
A tutaj też ciężko wskazać jednoznacznego faworyta. Wiemy, jak ostatnio naszym zespołom szło z drużynami ze Słowacji. Nie wyglądało to najlepiej. Miejmy nadzieję, że pasy to Fatum przełamią.
Za to Legia. Legia jest faworytem w spotkaniu z Europą FC. To spotkanie też w czwartek o godzinie 30. No ale też pamiętajmy, jak to ostatnie spotkania Legii się kończyły. Oby było lepiej.
Oczywiście pamiętamy, jak to wyglądało w zeszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że piłkarze też o tym jak najszybciej zapomnieli i tutaj są zdecydowanym faworytem, przynajmniej na papierze.
No cel jest taki, żeby jeszcze w sierpniu w tych pucharach grać. To na pewno by był sukces w porównaniu z poprzednim sezonem. Oczywiście o tym jeszcze będziemy mówić. Już tydzień temu wspominaliśmy o transferach piłkarskich. Na tym rynku dzieje się bardzo dużo, mamy astronomiczne kwoty, ale też mamy ciekawe ruchy transferowe. No taki największy na razie transfer to przejście młodego Portugalczyka João Felixa z Benfiki Lizbony do Atletico Madryt. Może o kwocie lepiej nie mówić.
Kwota szokująca, 129 milionów euro. To jest czwarty najdroższy transfer piłkarza w historii, a mówimy o zawodniku, który jeszcze nie skończył 20 lat. Dla porównania Cristiano Ronaldo, zdobywca kilkukrotnej złotej piłki, przechodził do Juventusu za nieco ponad 110, więc można sobie wyobrazić, jak to wygląda.
Tak naprawdę ten zawodnik miał jeden taki bardzo dobry sezon. No zobaczymy, jak ta jego kariera się potoczy. Atletico jeszcze tutaj mamy w tle dalej, ponieważ z FC Porto właśnie do wicemistrza Hiszpanii trafił Hector Herrera. No i jeszcze mamy transfer z Atletico do Manchesteru City.
Bardzo ciekawa transakcja, ponieważ Rodri zamienił właśnie Atletico na Manchester City. Zawodnik, który porównywany jest do Sergio Busquetsa, taka jego troszeczkę młodsza.
Przynajmniej przez trenera City.
Tak, Pepa Guardiola, który dostrzega pewne podobieństwa, ale widzimy, że na razie Atletico to jest jeden z aktywniejszych zespołów w tym okienku transferowym.
Ciekawie na linii PSG Juventus, no bo do swojego domu praktycznie powrócił Gianluigi Buffon.
A z kolei do Paryża też darmowy transfer, wzmocnienie środka pola, Ander Herrera, piłkarz Manchesteru United, po wygaśnięciu umowy z Czerwonymi Diabołami właśnie trafił do Paryża.
Ciekawie na rynku, jeżeli chodzi o kierunek chiński, bo do Chin powędrowały dwa takie znane nazwiska. Marko Arnautowicz z West Hamu do Shanghai Sink, no i Stephen El-Sharawi z Romy też do ekipy z Shanghai.
Trochę zaskakujące transfery, biorąc pod uwagę, że to nawet nie są zawodnicy 30-letni. Już wybrali dobry zarobek, no ale kto wie, czy taka okazja drugi raz by im się trafiła, więc troszeczkę się nie dziwimy, że skorzystali.
Dwa ciekawe transfery Milanu też mamy. No, jedno nazwisko takie bardziej znane, drugie raczej mniej.
Pierwsze to bardziej znane to Teo Hernandez, były piłkarz Realu Madryt, ostatnio wypożyczony do Sociedad, trafił do Milanu za 20 milionów euro. No i drugi, trochę bardziej anonimowy piłkarz, Radek Runicz z Empoli właśnie do Milanu za 8 milionów euro.
Też mamy wymianę, znaczy nie wymianę, bo Nasriemu akurat kontrakt się skończył, on trafił z West Hamu do Anderlechtu. No i ciekawie wzmacnia się Aston Villa, która awansowała do angielskiej ekstraklasy.
Tak, ich najnowszym piłkarzem został Tyrone Mings, przeszedł z Bournemouth za 22 miliony euro, ale to nie jest jedyne ich wzmocnienie, ale na dzisiaj już chyba wystarczy.
Tak. Jeszcze o transferach.
Nie zdążymy opowiedzieć o wszystkich.
Na pewno będziemy mówić. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.